Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Jesteśmy na premierze filmu Najmro, kocha, kradnie, szanuje. Moim gościem jest Dawid Ogrodnik, który gra główną rolę w tym filmie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateusz Rakowicz, który jest reżyserem, debiutantem pełnometrażowego filmu, mówił mi o tym, że ta pierwsza wersja scenariusza nie za bardzo cię zachwyciła, więc trzeba było zrobić drugą, która już przypadła ci do gustu, bo zdecydowałeś się wziąć udział w tym projekcie, zagrać w filmie Najmro, zagrać postać wzorowaną na Zdzisławie Najmrockim. Chciałam cię najpierw zapytać, co takiego cię przyciągnęło do tej historii, już rozumiem tej nowszej wersji?
Przyciągnął mnie sam reżyser, który okazał się człowiekiem wiarygodnym, autentycznym, szczerym i pracowitym przede wszystkim. I to jakby nikt nie jest doskonały i kwestia tego, na ile jest giętki, żeby pewne rzeczy, czy scenariuszowe, czy dotyczące struktury tekstu, czy całej dramaturgii filmu, na ile współpracuję z aktorem, więc ja pierwsze co robię, zawsze daję jakieś uwagi, konfrontuję to z człowiekiem, którego de facto nie znam. A na takiej bazie artystycznej, na tym polu takim artystycznym bardzo szybko wychodzi, kto jakim jest człowiekiem. I ja już wiedziałem, że ta druga wersja jest lepsza, bo idziemy w tym, zaczynamy rozmawiać tym samym językiem. Mateusz uwzględniał uwagi, które ja zgłaszałem i też inni aktorzy, z którymi spotykaliśmy się przy tak zwanych jeszcze próbach stolikowych, więc ja wiedziałem, że zrobimy po prostu ten film razem.
To nie jest biografia Najmrockiego, to jest tylko historia inspirowana jego życiem, tym jaki był kolorowy w latach 80., jak udało mu się przechytrzyć system tak na dobrą sprawę. Chciałam cię zapytać, jak sobie składałeś tego Najmrockiego? Gdzie szukałeś inspiracji do budowania postaci? Skąd brałeś wiadomości o nim? I dlaczego to był taki barwny, kolorowy człowiek ciekawe do pokazania w filmie?
Ja tych wiadomości nie szukałem zbyt wiele, bo nasz Najmrocki jest, powiedzmy, taką postacią na modłę komiksową. To jest takie kino marvelowskie, więc ta postać w jakiś sposób jest bardziej zbliżona do, powiedzmy, takich bohaterów amerykańskich z takich filmów jak Catch Me If You Can czy American Hustle, na których się wzorowaliśmy. I razem z Mateuszem chcieliśmy, żeby ta postać w swoim byciu bardziej przypominała takie ikony w kina jak James Dean, czy Brad Pitt, czy Leonardo DiCaprio. Stąd porównania do filmów, których wcześniej wspomniałem. Oczywiście research się odbywał, bo miałem wiadomości o Zdzisławie Najmrockim. Miało dojść do spotkania z jego mamą, ale w tym okresie, w którym to się miało odbyć, no, okazało się, że to jest... No nazwę to niezbyt komfortowe. Robiłem też taki research, powiedzmy, więzienny, czyli dałem się zamknąć na jeden dzień do więzienia i tam z więźniami robiłem research z tymi, których akurat tak się szczęśliwie ułożyło, że część z nich osadzonych w więzieniu miała bezpośrednią styczność z Zdzisławem Najmrockim. Jakby potwierdzała tylko te dane, które ja miałem o pewnym kodeksie, o moralności, choć brzmi to dość abstrakcyjnie, no bo jednak rozmawiamy o przestępcy, ale przestępcy, który miał kodeks moralny, miał sumienie i on był bardzo niezmienialny. W tym sensie. Oni sami, przestępcy, mi mówili, że kiedy weszły mafie pruszkowskie, kiedy weszły narkotyki na rynek, kiedy zaczęto porywać dzieci dla okupu, bić kobiety, przestępców i tak dalej, no to był świat zupełnie dla Zdzisława Najmrockiego obcy, ale my nie robimy biografii, robimy kino, zrobiliśmy kino rozrywkowe, właśnie mówię tak na modłę, jakby Catch Me If You Can, chyba dla mnie takiego najbliżej, to była dla mnie taka po prostu niesamowita przygoda od strony pracy, bo to było bardzo, bardzo określone kadry wyrysowane przez storyboardzistę, kamery szerokokątne, więc taka technika, w której ja mało pracowałem, więc mogłem z tą kamerą popracować dużo bliżej twarzy, więc to było dla mnie coś nowego, co musiałem szybko oswoić i szybko się tego nauczyć, więc a z drugiej strony jeszcze miałem tą ogromną przyjemność, naprawdę satysfakcję grania z cudownymi ludźmi i fantastycznymi aktorami, czyli Robert Więckiewicz, Jakub Jerszał, Masza Wągrodzka, no wszyscy, którzy się tutaj przewijają, to była czysta, naprawdę czysta przyjemność, tak,
to rzeczywiście
nakręcać
jest,
się.
takie nawiązanie również do kina tamtego czasu, sposobu opowiadania też trochę filmowych historii, prawda? Czasem się mówi, że jak coś jest komiksową opowieścią, to jest to opowieścią uproszczoną, być może trochę szeleszczącą, papierową, a tymczasem tu ta komiksowość jest absolutnym atutem. Ja bym powiedziała, że ten film jest brawurowy i bardzo się cieszę, że takie kino gatunkowe w Polsce powstaje. Czy ty jako widz również cieszysz się z tego, że taka propozycja jest w ofercie, nazwijmy to niezbyt może elegancko w ofercie, no ale widz będzie mógł pójść na dobre kino akcji polskie, mądre, inteligentne.
Absolutnie, no bardzo mi na tym zależało, żebyśmy mogli zrobić coś, co równie dobrze mogliby zrobić Amerykanie, Brytyjczycy i nie powstydziliby się jakości tego. Ja się takich form nie boję i wręcz zawsze są one dla mnie wyzwaniem i zawsze to jest takie utarte powiedzenie, ale zawsze z reżyserem, tym przeważnie są to debiutanci, mówię, no słuchaj, albo ryzykujemy i spadniemy z dużego konia, albo ujedziemy na tym koniu, więc jakby to się tyczy, takie ja mam marzenia takie też aktorskie, żeby zagrać w jakiejś fajnej komedii romantycznej robione na modłę Notting Hill, czy jakiejś naprawdę mądrej komedii romantycznej, która już nie jest takim utartym szlakiem po prostu tych komedii, które my znamy, albo próbujemy odwzorowywać na modłę lat 90. i tak dalej, tylko możemy zrobić coś naprawdę na wysokim poziomie, więc ja jestem bardzo otwarty na różne kombinacje i bardzo się cieszę, że takie kino, jakie zrobił Mateusz Rakowicz, że możemy dzisiaj świętować po prostu z ogromną przyjemnością i spokojem, oddawać widzom film, który według mnie jest świetną rozrywką i jest bardzo fajną, udaną propozycją dla ludzi.
Tam jest też muzyka, którą znamy, którą śpiewamy. Miałam ochotę dośpiewywać do tego, co słyszę z ekranu. To są wszystko utwory, które mają mądre teksty, które mają świetne melodie. To jest Zaucha, to jest Wisława Sośnicka, Bajm, Manam i mnóstwo oczywiście innych. Czy ty, myśląc o latach 80., myślisz o nich w kolorze, czy myślisz o nich jako czarno-białym czasie?
Myślę o nich w kolorze. Uważam, że tam te czasy po prostu były kolorowe i ta różnorodność ludzi, którzy przede wszystkim byli ze sobą, była gołym okiem widoczna. Nie tylko pod względem różnorodności muzycznej, ale ona też była widoczna, bo prężnie wchodziło i disco polo, prężnie rozwijał się punk, rock i inne formy muzyczne, więc ludzi, którzy się interesowali szeroko różnymi rzeczami, ale nie tak na 5 sekund, czy na 10, czy jak kliknięcie na Instagramie, tylko naprawdę wchodzili w jakąś kulturę, w jakieś społeczeństwo i mogliśmy to obserwować. Chcieliśmy albo za tym podążać, albo to odrzucaliśmy, albo to interpretowaliśmy na swoją potrzebę, natomiast dzisiaj w takim dostępie do szybkich mediów, do Instagrama, do takiej krótkiej koncentracji, bardzo tego brakuje, ponieważ mnogość tego jest tak duża, że wszystko się stało bardzo slapstickowe i teraz poświęcić czemuś uwagę, oddać się czemuś jest to kwestia, myślę, że już bardziej taka subiektywna niż taka społeczna.
Przyjechałeś na premierę filmu Najmro ze zdjęć, prawda, z planu filmowego, bo jesteś w tej chwili w przygotowaniu filmu o księdzu Janie Kaczkowskim. Tak sobie, wiesz co, myślałam, idąc tutaj na spotkanie z tobą, Tomek Beksiński, Mietek Kosz w Ikarze, za chwilę Daniel Rycharski we wszystkich naszych strachach i to są ludzie, którzy rzeczywiście istnieli, którzy istnieją też. My mamy własne wyobrażenia na temat tych postaci, bo przecież je znamy, one z przestrzeni publicznej, jedne bardziej postaci znamy, drugie mniej. Zastanawiam się, co jest, czy odklejenie się od tych postaci jest najtrudniejsze w budowaniu przez ciebie roli?
To jest cały proces, ja nie nazywałbym jakby co jest, jaki element jest najtrudniejszy i tak dalej, bo to jest cała złożoność tego, czyjąś energię, czyjś sposób mówienia, czy sposób poruszania się, potem umieścić to jakby w konkretnej stylistyce filmu, tak jak zależy, jakie tak zwane genre reprezentujemy i znalezienie się w tej formie. I to jest cała przygoda, żeby coś uwiarygodnić, żeby zmusić ludzi albo zachęcić ludzi do myślenia po prostu. Znaczy, sam jestem kinomanem i wiem, że takie rzeczy, które oglądam i moja analiza jest w pewnym sensie wyłączona, bo tak wchodzę w film. Takim filmem parę dni temu była dla mnie Quo Vadis Aida. którego bardzo zachęcam, bo jest to po prostu piekielnie mądry i niesamowity film. I właściwie chodzę z tym filmem od tych paru dni i nadal czegoś innego się o sobie dowiaduję albo rozkminiam cały czas pewne sytuacje i dochodzi do mnie na przykład bezsensowność wojny, bezsensowność jakby męskiego ego albo tego społeczeństwa męskiego wychowanego właśnie w tym postkomunizmie, komunizmie i który nie potrafi w jakiś po prostu empatyczny sposób odpuszczać tak bzdurnych rzeczy, że ta tak jakbyśmy się niczego poprzez historię i życie nie nauczyli. No dlatego mówię, no nie patrzę tego na jakiś konkretny trud, w ogóle nie patrzę na to jako trud, tylko na taką ogromną przyjemność wchodzenia w coś i uzyskania jakiegoś rezultatu, na który się umówiłem albo z reżyserem, albo sam ze sobą.
Czekamy na Twoje kolejne role. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, Dawid Ogrodnik.
Dziękuję i pozdrawiam.